Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dziś witam z siedziby Stowarzyszenia Traffic Design. Przypominam, że to jest Gdynia, Żeromskiego 36. Monika Domańska jest z nami, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Renata Maj.
Dzień dobry.
I jesteśmy na wystawie Katalog, która będzie czynna jeszcze do 19 czerwca. Więc można przychodzić i oglądać pracę ukraińskich artystów i architektów. Chata była tu jakąś inspiracją, ale ja nie będę opowiadać, bo wiecie najlepiej, co tu jest zaprezentowane. Mogę tylko powiedzieć, że wrażenie jest naprawdę jakiejś takiej tajemnicy też wpisanej w to wszystko, bo są i grafiki, czy rysunki. Dobra, mówcie wy, co to jest?
Tak, to jest wystawa, tak jak pani wspomniała, czyli kolektywu Monopoli z Odessy oraz kuratorki Natalii Rewko, która od czasu wojny przybywa w Polsce i tutaj animuje i tworzy projekty skupione właśnie wokół ukraińskiej kultury. I o tym też jest ta wystawa, czyli o takich emocjonalnych związkach z domem oraz o jego utracie. Architekci przyglądali się różnym konstrukcjom, dekoracjom właśnie chat z różnych regionów Ukrainy, ponieważ mówią, że one się właśnie bardzo od siebie różnią w zależności od tego, z jakiego rejonu pochodzą, ale jednocześnie też podkreślają, że wieś, mimo że jakby ta kultura ludowa była w czasach jakby Związku Radzieckiego trochę trywializowana i właśnie tak ośmieszana, to w przeciwieństwie do miast miała trochę więcej pola jakby do ekspresji, że była, po prostu podlegała mniejszej cenzurze, przez co oni, przyglądając się właśnie tym dekoracjom, czerpali z tego, co znajdowali właśnie w chatach w różnych regionach Ukrainy, żeby to po prostu odtworzyć i zbudować tutaj taki jakby ala dom z jego różnymi właśnie elementami, czyli ścianami, czyli oknami, czyli siestrzanym, tą górną właśnie belką, która jest bardzo istotna z perspektywy tej wystawy, ale właśnie też chociażby dywanem, który był właśnie uszyty w Ukrainie i wysłany tutaj do nas jako część wystawy.
To może przejdźmy, co? Bo to jest rzeczywiście tak przestrzennie zaaranżowane, że właściwie można wejść do środka. Nie ma co prawda drzwi, które by się otwierały, ale jest brama. To taka niewysoka, nie? Na mnie w sam raz, ale by to był jakiś wielki mężczyzna zwiedzający, to już nie. I to jest, jak to się nazywa ta belka? Jeszcze raz?
Belka Siestrzan. Natomiast to, przez co przeszliśmy, to jest właśnie wejście. I tutaj ten kształt łuku wejściowego naśladuje troszeczkę taką kościelną sylwetkę, też z tego względu, żeby podkreślić ten obrzędowy charakter mieszkania. Natomiast właśnie ten Siestrzan to był element, który był dla nas najbardziej konstrukcyjnie wymagający, ponieważ jest duży, ciężki, trzeba było go zawiesić właśnie pomiędzy dwoma innymi elementami, więc on był też jeszcze właśnie rzeźbiony do końca, prawie na godzinę przed wernisażem był zawieszany, co było dosyć stresujące, ale też chodzi o to, że właśnie głównie te siestrzany, na nich często są zaznaczone na przykład lata powstania danego domu, czy właśnie imiona właścicieli. No i tutaj ta właśnie belka podtrzymuje dach i oś domu i też łączy ściany, które widzimy po prawej i po lewej stronie.
Ściany, jedna przynajmniej ściana ma okno. Ona mi się też trochę z cyrkiewnym takim okienkiem kojarzy. No i ściany są właśnie, co to, jak to nazwać? Taki rysunek w drewnie to jest.
Tak, myślę, że po prostu możemy to nazwać dekoracjami, które właśnie są zaczerpnięte z tej symboliki faktycznie obecnych w różnych rejonach symboli, ale artyści też wcześniej byli tutaj na wizycie studyjnej i byli na Kaszubach i przyglądali się też kaszubskim chatom i tego, w jaki sposób one są zdobione.
To są takie trochę jakby, można by powiedzieć, magiczne symbole, prawda? Zapisane są takie skojarzenia, nie wiem, czy tylko mnie się to tak kojarzy. W każdym razie jakaś symbolika na pewno do odnalezienia, do odczytania. Taki tekst w obrazkach, a tamto co znaczy? To jest lustro?
To jest druga strona lustra. Po drugiej stronie tego jest lustro, natomiast artystom zależało na tym takim właśnie niejasnym i niedokładnym odbiciu, które widzimy, kiedy jakby stoimy przed tym obiektem i generalnie no to jest wszystko taka ich właśnie autorska próba zmierzenia się właśnie z, nieakademicka próba osobistego spojrzenia na dom, który jakby oni utracili właśnie przez to, że teraz są rozjechani po Europie.
Podejdźmy jeszcze, dobrze? Ja wiem, że przez radio to i tak nie widać, ale ja się przynajmniej przekonam, co widzę. To znaczy widać nasze cienie rozmazane w czymś, co znowu przypomina jakby drzwi, prawda? Gdzieś.
Tak, to chyba taka kwestia takiej uśpionej też trochę tożsamości zagubionej przy okazji właśnie myślenia o tym, czym emocjonalnie jest dom i jego utrata, o czym jest jakby cała ta wystawa.
I po środku dywan tkany tam właśnie specjalnie.
Tak, on też tak stanowi troszeczkę zejście do podziemi, które też zwykle są istotne jakby w tego typu chatach i zabudowach. Tutaj no, to jest po prostu symboliczne odniesienie do tego, co może się znajdować pod nami.
No można to odczytać jako taki właz do schronu, prawda? Okrągły, coś takiego jakaś.
Również, tak.
Albo oznaczenie. No dobrze, a jak to się stało, że oni tutaj w ogóle się z wami spotkali i stworzyli ten projekt? Jak ich znaleźliście?
Ten projekt jest realizowany w ramach współpracy z UNICEF-em i wcześniej byliśmy na wystawie, którą też kuratorką była Natalia Rewko w bodajże ubiegłym roku w Łaźni. Też Ola Hordienko, która była u nas na rezydencji, jakby zaznajomiła nas właśnie z Natalią Rewko i po prostu to ona pracowała właśnie z Monopoly wielokrotnie w Ukrainie i po prostu kiedy pojawiła się taka możliwość, żeby znaleźć finansowanie na ten projekt i zaproszenie twórców tutaj, to po prostu postanowiliśmy z tego skorzystać i byli właśnie tutaj i na wizycie studyjnej w marcu i potem przyjechali tutaj na 2 tygodnie rezydencji przed wystawą, gdzie ona była budowana jakby w całości tutaj na miejscu.
Ale przejdźmy jeszcze do tej drugiej części, bo na prawo od wejścia są zaprezentowane no, chaty właściwie, prawda? Można by powiedzieć, że to taki wzornik chat, ściana, dach i różne rozwiązania.
Tak, że właśnie dom jest tutaj taką kapsułą i w tym katalogu i też w plakacie, który promuje całą wystawę, te wzory i te chaty są naniesione na siebie, także one po prostu potem zaczynają tworzyć taki abstrakcyjny właśnie wzór do własnej interpretacji, a tutaj na tej ścianie mamy, że tak powiem, rozpisane te chaty i różne wzory różniące się od regionów.
Mogę panią teraz jako artystkę zapytać o skojarzenia, wrażenia, bo to mi się kojarzy z przewróconą łodzią. Tutaj chata ma wyraźne oczy i jakąś symbolikę, prawda? Jakby grecką. Nie wiem sama, jak pani na to patrzy też, jak ona po prostu takie pomysły jakieś graficzne.
Rzeczywiście widać tutaj różnorodność tych wzorów i też to, że ich rozmieszczenie na chatach jest skomponowane z ich konstrukcją architektoniczną. Myślę, że właśnie ciekawym rozwiązaniem jest ten plakat, gdzie one zaczynają się na siebie nakładać. Jest tutaj też taki malutki obiekt, który składa się z kalek i na każdej z kalek jest wydrukowany inny wzór, więc one też w ten sposób się na siebie nakładają. No ja w wymiarze symbolicznym rozumiem to tak, że ten obraz różnych chat zaczyna się na siebie nakładać i staje się tym jednym, wręcz takim onirycznym obiektem. No i w kontekście utraty jakiegoś wspomnienia tego, że być może te obiekty też z czasem czy w trakcie wojny no, podlegają rozpadowi, jest na pewno trafnym plastycznie spojrzeniem.
Oniryczne na pewno, trochę archetypiczne bym powiedziała, taki dom. Za to nienostalgiczne przeczytałam zapowiedzi, czyli to nie chodzi tak do końca o wywołanie nostalgii za dzieciństwem, domem, rajem utraconym.
Zakładam, że pewnie ta właśnie wielość tych domów i to nakładanie się na siebie ma jakby też odejść od jakiegoś jednego konkretnego właśnie wspomnienia czy jednego konkretnego domu, do którego chcielibyśmy wracać, że właśnie tutaj chodzi bardziej o takie meta podejście i myślenie właśnie o tym w kontekście tożsamości, ale takiej bardziej kolektywnej niż jednostkowej.
Będą jeszcze po niedzieli tej jakieś oprowadzania kuratorskie, czy możliwość spotkania się tutaj z kuratorką?
Z kuratorką nie, natomiast jesteśmy otwarci w czwartki, piątki i soboty od 12 do 16, więc wtedy można nas odwiedzać i w soboty jest tutaj też właśnie nasz kolega Juri, który również jest z Ukrainy, więc on też jakby on współtworzył tą wystawę z architektami i jakby jest też właśnie w stanie o niej opowiedzieć, wiadomo, i po polsku, i też po ukraińsku.
To z przestrzeni wystawy wchodzimy do przestrzeni prac bieżących, czyli biura, prawda? Macie piękną tablicę z napisanymi tematami na dziś dla mnie. Bardzo dużo tych tematów, ale zaczynamy od żłobków, tak? Zaczynamy od żłobków w Gdańsku.
Tak, na początku jak mieliśmy rozmawiać o sprawach bieżących, to tak pomyśleliśmy, że kurczę, chyba nie ma ich za dużo, a potem jak zaczęliśmy je wypisywać, to okazało się, że faktycznie ta lista jest całkiem długa. Żłobki to nie jest nasz nowy projekt. W sensie one powstały już chyba w 2001 roku, zaczęliśmy robić projekty. One były realizowane w następnych latach, natomiast dopiero teraz doczekały się publikacji w internecie, kiedy też już 5 jednostek ma te oznaczenia, ale zaprojektowaliśmy ich więcej, więc tych metaloplastyk będzie przybywać razem z każdymi kolejnymi placówkami.
No dobrze, więc mamy tak, metalografiki na żłobkach gdańskich, chociaż był też przecież gdyński, prawda? Nie zapominajki, co o tym wszystkim Renata opowie.
Tak, to jest kontynuacja tego naszego szerszego już od lat kontynuowanego cyklu infografik. Przy czym temat jest łatwy i przyjemny i tak też do niego podeszliśmy, bo wcześniej projektując podobne oznaczenie czy dekoracje dla przedszkola tutaj w Gdyni, zorientowaliśmy się, że najlepiej działa maskotka. I jest to miejsce dla dzieci, właśnie dlatego ten temat jest lekki. I na przedszkolu był piesek, natomiast tutaj mieliśmy całą serię i chcieliśmy, żeby one między sobą się różniły, a równocześnie były tematycznie spójne. I mieliśmy kilka propozycji. Ale rzeczywiście zwierzątka w świecie dziecięcym sprawdzają się bardzo dobrze, ale chcieliśmy, żeby to miało taką wartość trochę bardziej lokalną, być może edukacyjną. Dlatego wszyscy bohaterowie, których wybraliśmy do tego żłobkowego imaginarium, to są zwierzęta nasze, tutejsze, polskie, które mieszkają w okolicznych lasach, czyli jelenie, jeże, wiewiórki, różni tego typu bohaterowie. Te metalografiki są naprawdę duże. Ich montaż nie był łatwy. Jest to sporo stali. No i są, one są umieszczone na takich dość prostych, nowoczesnych pawilonach, w których znajdują się te żłobki i rzeczywiście angażują sporo część tej przestrzeni takim czarnym, ilustracyjnym rysunkiem z metalu. A równocześnie są oczywiście oznaczeniem każdego z tych żłobków. One są ponumerowane, nazywają się pozytywne żłobki. Każdy ma adres i numer.
Ja tylko dopowiem od siebie, że niektóre zawierają wręcz pewną historię. Na przykład ten z króliczkami, to jeden z króliczków z norki wychodzi, prawda? Bocian leci, są chmurki. I to są rzeczywiście takie zwierzątka. No jeży nie widziałam. Jeszcze nie ma jeży? Są już, tak? To jakoś tak nie znalazłam. Ale w każdym razie rzeczywiście zwierzątka, które budzą sympatię, proste do skojarzenia i nazwania. No i to, co mi się wydaje ważne w ogóle w waszej działalności, że wprowadzacie po prostu dobry design w przestrzeń publiczną. Ja nie mówię, że go bez tego nie ma, ale powiedzmy, że dodatkowo. A tutaj mamy naprawdę małe dzieci przecież, które wdrukowują sobie jakby w głowę coś fajnego. Bo one na to patrzą. Bardzo mnie wzruszyła ta gdyńska propozycja, czyli te dzieci wdrapujące się na niezapominajkę i jeden tam patrzy, już wygląda swoich rodziców, że wychodzą. To jest znowu cała anegdota. A tam są takie proste zwierzęce, ale tak czy inaczej, no jest to coś, co po prostu się zachowa w mózgu pewnie do końca, nie?
Myślę, że tak, zwłaszcza, że te przestrzenie przedszkolne, czy ogólnie przestrzenie dla dzieci bardzo często są przeładowane kolorem. To znaczy, ja nie oceniam tego w ten sposób, że to by miało być coś absolutnie złego, bo wiadomo, że kolor jest fajny, potrzebny i dzieci się w nim bardzo dobrze odnajdują. Ale jeżeli chodzi o fasadę, to tutaj rzeczywiście chcieliśmy zaproponować coś, co będzie dalej w oczywisty sposób dziecięce, ale na tyle skromne, żeby nie psuło tej przestrzeni publicznej.
Czyli żłobki można sobie pozwiedzać, gdyby ktoś był na spacerze w Gdańsku. W jakiej okolicy one są?
One są w bardzo różnych dzielnicach, bo jest i Jasień, jest Osowa, jest Zaspa. Na naszym Instagramie mamy mapę w wyróżnionych relacjach i ta mapa zawiera i lokalizacje gdyńskich realizacji, ale też właśnie gdańskie punkty z Elbląga i z Warszawy, więc najłatwiej chyba się posiłkować tą mapą. Można też po prostu wygooglować po numerze pozytywny żłobek 5, 4 albo 8 i wtedy można spokojnie znaleźć adres.
No dobrze, to idziemy dalej do starszych projektów, to znaczy adresowanych do starszych odbiorców. Co dalej?
Tak, ja bym chciała właśnie tutaj opowiedzieć jeszcze, nie przechodzić do tych starszych odbiorców, jak już to troszeczkę starszych, czyli do szkoły podstawowej, która znajduje się tutaj w Gdyni na Wzgórzu.
gdzie Gosia Herba zaprojektowała mural również z oznaczeniem, taki też obejmujący sporą część fasady tej szkoły. On ma takie motywy morskie. Myślę, że ci słuchacze, którzy są zainteresowani współczesną polską ilustracją, bardzo dobrze kojarzą Gosię Herbę i jej właściwie liczne sukcesy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, zwłaszcza, że ona zaczęła się w taki przyjemny sposób, że poszliśmy tam na miejsce i rozmawialiśmy z uczniami. Przeprowadziliśmy taki warsztat, który miał na celu bardziej to, żebyśmy to my się od nich dowiedzieli, co ich interesuje, jakie są symbole, które kojarzą ze swoją szkołą. I między innymi pojawiła się żaba. Okazuje się, że to jest bardzo modny temat wśród dzieci podstawówkowych.
Ale więc
nie do końca. Nie udało nam się tego dociec. Ale żaba przewijała się w bardzo wielu rysunkach i wypowiedziach. No i te informacje zostały też przekazane Gosi. I ta żaba, i ten świat wody występuje właśnie na tym muralu.
To super, ale jestem bardzo ciekawa, bo miała Pani okazję spotkać się z tą młodzieżą, tak? I coś jeszcze oprócz żaby? W ogóle jakie to było spotkanie?
To było spotkanie na tej zasadzie, że użyliśmy ławki, wiadomo, inaczej, żeby one nie były zwrócone do tablicy i zadaliśmy proste pytanie pod tytułem, co jest wyjątkowego w Waszej szkole? I z ciekawych rzeczy było na przykład to, że jest to szkoła, w której nie ma dzwonków oraz właśnie bardzo wiele takich drobnych szczegółów z życia codziennego, że na którymś krzaku mieszkają ślimaki na przykład.
To jest szkoła numer 53 na ulicy Halera i mural jest częścią większego projektu, który miasto realizuje razem z Fundacją Bloomberga, ponieważ wygrało grant na estetyzację i uspokojenie ruchu, również przez malowanie na drodze. Więc jakby wokół tej szkoły zostanie zmieniona organizacja ruchu, żeby właśnie ten ruch uspokoić i mural, który będzie na fasadzie, będzie częścią opowieści, którą potem pociągniemy w tej warstwie poziomej, która pojawi się jako dekoracje namalowane na jezdni.
Na jezdni. To tego chyba jeszcze nie było. Były już na jezdni? Nie było na jezdni. To coś zupełnie nowego.
Nie, to jakby też trochę krok dalej po projekcie boiska, który realizowaliśmy w zeszłym roku, więc tam się trochę zaznajomiliśmy. Fakt, że teraz będziemy malowali na asfalcie, a wcześniej wchodziły w grę jeszcze różne technikalia związane z nawierzchnią boisk, ale zwykle robiliśmy rzeczy, że tak powiem, w pionie. A teraz właśnie działamy na podłożu, aczkolwiek wcześniej na podłożu też działaliśmy na przykład kratkami odpływowymi, tam pewnie z 6 lat temu, więc te elementy takie chodnikowe, płaskie, to co mamy pod stopami też jest dla nas bardzo interesujące.
Ile razy idę 10 lutego, ciepło o Was myślę, ale tymczasem przerywamy, a za chwilę wracamy do rozmowy.
A żeby mentalnie pozostać w Gdyni, sięgnijmy po płytę Gdynia w stereo, wydaną przez kwartalnik artystyczny, gdyński oczywiście, Bliza w 2010 roku.
Trzeba. I idę wprost do końca, gubię w drogę, lecz nie mogę przestać. Elektryczność płynie z kami pod prąd. Elektryczność płynie z kami pod prąd. Elektryczność płynie z kawi pod prąd. Trzeba.
wprost do końca, głupio w drogę, lecz nie mogę przestać. Elektryczność płynie z gawi pod prąd. Elektryczność płynie z gawi pod prąd. Elektryczność płynie z gawi pod prąd.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Gościmy w siedzibie Stowarzyszenia Traffic Design w Gdyni, ulica Żeromskiego 36. Monika Domańska i Renata Maj opowiadają o przeszłych i przyszłych zdarzeniach, o planach, projektach i osiągnięciach. Mówiliśmy już o trwającej jeszcze do 19 czerwca wystawie ukraińskich artystów i architektów Katalog, o metalografikach na żłobkach, o powstającym muralu na szkole i czymś, nie wiem jak to nazwać, malowidle, nie wiem, na asfalcie, dobrze. No ale widzę, że tutaj lista prac i zadań przed wami długa. Filip, wystawa, co to znaczy?
Filip Wystawa to wystawa pod tytułem Obrzeża architekta Filipa Kozarskiego, która otworzy się u nas 30 czerwca i realizujemy ją wspólnie jako projekt towarzyszący Gdynia Design Days. I Filip lubi przyglądać się takim tematom, które, jak on sam określa, są niepokojące, nielegalne, niedokończone, niepotrzebne, niepraktyczne, nietrwałe, nieracjonalne. I jeszcze dużo tych niesłów mogłabym przytaczać. I to są takie właśnie zjawiska, trochę szara strefa urbanistyki i architektury, która go jakby interesuje i pociąga. I wśród takich tematów jest właśnie między innymi są ogródki działkowe, deskorolka, pustostany, graffiti, czy jakieś takie troszeczkę zapomniane, nierentowne miejsca właśnie z poprzedniej ery, jakieś właśnie bary, czy na przykład dzika miejska przyroda. I w ramach tej wystawy Obrzeża, szara strefa architektury, skupimy się na ogródkach działkowych, ponieważ on te ogródki działkowe w Gdyni przeszedł wzdłuż i wszerz w bardzo wielu różnych dzielnicach, ponieważ one się znajdują czasami i na Oksywiu, i na Kacku, w Orłowie, chociażby też w Redłowie przy kolejce. I znalazł tam dużo interesujących wątków. Na pewno jednym z nich jest typografia, ponieważ dokumentował bardzo, bardzo, bardzo dużo, szczególnie furtek i jakichś innych takich elementów metaloplastyki tworzonej z reguły przez właścicieli tych obiektów. I właśnie to będziemy też między innymi prezentować. Chodzi właśnie o takie jakby oddolne, analogowe, partyzanckie działania. I sama wystawa ma mieć też formy właśnie szkic i rysunków, pomysłów na różnego rodzaju architektoniczne rozwiązania, które liczymy, że może odwiedzający też zaadaptują przy okazji jakichś swoich własnych za miastem, pod miastem lub właśnie na ogródkach działkowych.
Co można sobie dospawać do furtki, tak? Trochę żartuję, ale czasami te płoty, no sama taki mam, znaczy nie zrobiłam go, ale jest u nas na działce, jest wykonany z resztek różnych innych metalowych płotów, chyba nie tylko, bo tam są takie rzeczy pokombinowane, powiązane, pospawane.
Tak, wiele z tych obiektów jest taka upcyclingowa i to jeszcze zanim to było modne tak naprawdę, że zresztą to widać, że są fragmenty, skrawki jakichś elementów stalowych. Można się oczywiście domyślać historii, że ktoś na przykład pracował w jakiejś fabryce, gdzie występowały akurat tego typu odpady i znalazł kreatywny sposób przekształcenia tego w jakąś formę, czy miałoby być to słoneczko, czy jakaś postać przedstawiona na tej furtce.
Czy w ramach tej wystawy będą właśnie między innymi makieta rozbudowy właśnie domu zaczerpnięta z inspiracji działkowych. Planujemy też właśnie projekt takiej altanki samotni, który będzie też dostępny właśnie za darmo dla odwiedzających. Filip kiedyś realizował podobny projekt na Placu Przyjaciół Sopotu w ramach Art Loopa wiele, wiele lat temu. Oczywiście będzie właśnie też biblioteczka książek związanych z tym tematem do wertowania. No i właśnie też szkice, rysunki, zdjęcia, wszystko kręcące się wokół wątku ogródków działkowych.
Ja już teraz nie będę czytała z tej listy, tylko proszę opowiadajcie, co dalej?
To ja może powiem, że jeszcze pomiędzy tą wystawą, którą pokazujemy obecnie, a wystawą Filipa 30 czerwca, w okolicach 22 czerwca zamieniamy się na parę dni w studio tatuażu, bo będzie tutaj kolejna edycja konwentu Halux. I to jest takie, no też nietypowe, trochę oddolny projekt Jacka Wielebskiego, Very King oraz Piotra Palucha, którzy właśnie tworzą ten kolektyw. I dwie edycje temu zrobiliśmy właśnie takie nieduże zgromadzenie. Zaprosili dużo artystów, tatuatorów z całej Polski, prezentujących taki dosyć osobliwy styl, może Renia będzie w stanie więcej powiedzieć, jak określić ich estetykę.
Tak, to jest taki tatuaż bardziej undergroundowy. On niekoniecznie zawsze jest ładny, ale jest mocno związany z subkulturą. W sensie on nie jest ładny w taki tradycyjny sposób. Bardzo często bywa antyestetyczny, powiązany... jak to powiedzieć? Tak, że mało kto, że tak tu rysuje tam ładne kwiatki na czyimś ciele. Wiele z tych form bardziej przypomina jakiś taki rysunek długopisem w zeszycie. Więc na pewno jest to ciekawa rzecz, żeby przyjść, zobaczyć, nawet jeżeli nie chcemy się wytatuować w ten konkretny sposób.
A można?
Oczywiście można, na tym polega ten konwent. Z reguły pojawiają się też ludzie, którzy zajmują się też innymi sferami ludzkiego ciała, czyli można sobie zrobić paznokcie, można przyjść do barbera, przynajmniej to było przy poprzedniej edycji. Ale myślę, że warto przyjść, zobaczyć, dlatego że jest to ciekawy zestaw interesujących ludzi. No i choćby pooglądać katalogi tych tatuatorów, ich szkicowniki.
To kiedy to jeszcze raz?
Od 22 do 25 czerwca, od czwartku do niedzieli. Następnym projektem, z którym się obecnie mierzymy, jest stolik szachowy, który będziemy realizowali w przestrzeni publicznej Gdyni razem z kiedyś WSB, teraz Uniwersytetem Merito, i walczymy właśnie z jego finalną formą. Myśleliśmy o tym, że szachy w przestrzeni publicznej to jest jakby bardzo fajna forma zarówno sportu i odpoczynku właśnie na świeżym powietrzu, a jednocześnie oczywiście poza szachami można też sobie spokojnie pograć warcaby na tej szachownicy. Ostatnio właśnie mieliśmy taką refleksję, że często jest to taka aktywność, która zbiera więcej ludzi, więc zamiast jednego stolika szachowego obecnie myślimy o tym, jak do tej formy dorzucić jeszcze kolejne stanowiska. I prawdopodobnie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będzie realizacja, która powstanie przy bulwarze w Gdyni. Więc w takiej przestrzeni bardzo popularnej, rekreacyjnej, ale jest tam właśnie dużo różnych kontekstów, więc obecnie jakby finalizujemy projekt jeszcze na etapie takim po prostu architektonicznym, projektowym, komputerowym, a do wykonania jeszcze długa droga przed nami.
Myślę, że ciekawym wątkiem tego stolika szachowego jest to, że w formie materiału my tam dalej kontynuujemy tą myśl, która nam przyświecała choćby przy zeszłorocznym Biennale, czyli używaniu plastiku z recyklingu jako cennego surowca i to w takiej formie, że on jest wysoce estetyczny, że nie mamy takiego wrażenia, że obcujemy z jakimś materiałem zrobionym ze śmieci, mimo że on de facto jest zrobiony ze śmieci, ale w swoim wzorze bardzo często przypomina albo lastryko, albo nabiera wzorów marmurkowych, takich, które rzeczywiście mają wysoką wartość estetyczną, i bardzo wiele różnych zestawów kolorów można też uzyskać w ten sposób. Więc takie materiały też się pojawią na tych stolikach szachowych.
Przymierzamy się też, ale to jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, do projektu kiosku na wzgórzu, ponieważ no, kiosków jest obecnie
coraz
mało.
Mniej, właściwie to już prawie nie ma.
Tak, no i to jest właśnie taki punkt, który jeszcze jest, trwa i życzymy mu, żeby trwał jak najdłużej, ponieważ no, szczególnie dla mnie, pewnie dla wielu osób urodzonych gdzieś w latach 80., no to kioski w latach 90. to po prostu było wszystko. To właśnie pamiętam za dzieciaka to oglądanie, jakie są gumy, jakie są komiksy, chipsy, a pewnie i rajstopy, golarki i jakieś wszystko, co można było w nich kupić. Aż ciężko uwierzyć, że tak wiele różnych produktów mieściło się do takiej w sumie ograniczonej przestrzeni. Więc bardzo nam zależy, żeby właśnie trochę oddać cześć tym wszystkim kioskom i zrobić to w jakiejś takiej ciekawej i estetycznej formule. Ale też ostatnio Renia została autorką Kosmosu. I nawet jak rozmawialiśmy ostatnio, że na przykład musimy zmierzyć kosmos i to tyczyło się jakby miejsca pod szyld, natomiast uznaliśmy, że nawet w jakichś tam rekrutacyjnych zadaniach powiemy, że właśnie, że można u nas pracować, jeśli potrafi się zmierzyć kosmos, bo to nas spotkało.
Tak, to był wątek. Kosmos to nowo otwarta kawiarnia, która znajduje się na Starowiejskiej. I właśnie zaprojektowałam szyld dla tej kawiarni. Cała ta historia jest dość ciekawa, dlatego że wcześniej znajdował się tam kaletnik, który właśnie miał szyld od Traffic Designu i był rzemieślnikiem, który w tym miejscu działał przez 50 lat. I odszedł niedawno na emeryturę. Ten lokal został właśnie wynajęty przez dziewczynę, która założyła tą kawiarnię i ona była bardzo zainteresowana tą historią. I dlatego też przyszła do nas, żeby troszeczkę kontynuować tą tradycję szyldu rzemieślniczego. Zresztą w tym lokalu bardzo dobrze widać też jego historię. Po pierwsze, jego wnętrze nie jest zrobione tak na tip-top. Jest tam dużo takiej trochę gołej, obtartej ściany, ale bardzo fajnie zaaranżowanej wraz z meblami z okresu PRL-u. No i ten szyld, który ja zrobiłam, też odwołuje się do takiej typograficznej tradycji tej PRL-owskiej pisanki. Jest tam mały smaczek, to znaczy poza tym, że oczywiście jest to cięta stal, to jest delikatnie nakrapiany farbą w innych kolorach, tak żeby trochę to wyglądało jak rozgwieżdżone niebo.
Gdzie to jest jeszcze raz?
To jest na ulicy Starowiejskiej, która obecnie też przeszła rewitalizację, więc myślę, że to się bardzo fajnie składa.
Też ciekawym elementem w tej kawiarni, którą też widać z zewnątrz, jest oryginalna mozaika, która ostatnio obchodziła, teraz nie chcę skłamać.
Tak, mozaika obchodziła 45. urodziny. Jest również bardzo mocno związana z tym lokalem, ponieważ jej autorem jest ojciec kaletnika.
A co przedstawia?
Ona przedstawia taki motyw marynistyczny, zdaje się jakąś latarnię. I z tego co wiem, to ma się tych mozaik również oryginalnych z lat 70. pojawić tam więcej, bo są jeszcze dwie w posiadaniu kaletnika i jego rodziny.
Wydaje mi się, że takim ostatnim projektem, o którym chcieliśmy opowiedzieć, to jest wymiennikownia, czyli przestrzeń w Gdyni na Chylonii, która jest taką właśnie przestrzenią animacji różnych działań, głównie skierowanych do młodzieży. I autorką tutaj też ponownie jest Renia Maj.
Tak, ja zaprojektowałam identyfikację wizualną dla wymiennikowni, która będzie przez nich używana zarówno w komunikacji, czyli w social mediach, ale też przede wszystkim widać jej mocny ślad na miejscu. To jest taka przestrzeń, do której można, działa trochę na zasadzie świetlicy społecznej, do której można swobodnie przychodzić, ale odbywają się tam też warsztaty, są grupy taneczne, które korzystają z rozległego parkietu, który się tam znajduje, można wypożyczyć książkę i rzeczywiście jak my tam weszliśmy, to przez skalę tych aktywności było tam dość gęsto wizualnie. Też przez lata nawarstwiły się tam różne drobne murale malowane z okazji różnych warsztatów. I była taka prośba, żebyśmy trochę to oczyścili, ale równocześnie dodali tam trochę tej identyfikacji wizualnej do wnętrza. Oraz oczywiście oznaczenie na zewnątrz. Ja w tym wszystkim gdzieś tam inspirowałam się tą tak zwaną kulturą młodzieżową. Wiem, że brzmię trochę boomersko w tym momencie mówiąc to. Ale tak, przeglądałam okładki płyt K-popowych oraz modę, taki streetwear współczesny. I dlatego tam występuje sporo takich trochę ilustracyjek, trochę emoji, dość mocny kolor, takie wręcz psychodeliczne wzorki. Oczywiście we wnętrzu to jest mocno stonowane, o wiele bardziej widać to gdzieś tam w social mediach, ale też znajduje się tam kilka smaczków. Jest oczywiście nowy logotyp, nowy szyld semaforowy w formie świecącej chmurki. Polecam zobaczyć ją po zmroku. Tak. No a poza tym oczywiście oczyściliśmy tą przestrzeń z zewnątrz, odmalowaliśmy fasadę, która też była dość mocno zamalowana różnymi starymi muralami.
To jest gdzieś w centrum Chylonii, blisko biblioteki, tak?
Tak, to jest nawet ten sam budynek co biblioteka, tylko że trzeba wejść za róg, ale tak, to jest obok tego centrum handlowego Chylonia.
To muszę tam pójść koniecznie.
Kartuska 20B.
Kartuska 20B. To już mniej więcej wiemy, nad czym pracujecie i ile jeszcze pracy przed wami, ale chociaż króciutko o tym, co tu się będzie, czy coś się będzie działo latem, w wakacje. To może być hasłowo, żeby po prostu się nastawić albo powiedzieć rodzinie, która przyjedzie z centrum Polski, że a tu latem to będzie można na przykład.
To latem właśnie będzie wystawa Filipa Obrzeża. Ona się otwiera 30 czerwca i potrwa do sierpnia, do połowy sierpnia. Natomiast potem pod koniec sierpnia też w partnerstwie z Weekendem Architektury będziemy tutaj mieć wystawę fotografii architektonicznej Viniciusa. Powoli też przymierzamy się do Biennale 2024, więc właśnie jesteśmy na etapie już chyba dopinania lokalizacji, jeśli chodzi o dzielnicę, w której będziemy pracować, ale jeszcze pozostawmy to tajemnicą przez chwilę, ale zakładamy, że tutaj Pewnie nie będzie rewolucji, jeśli chodzi o to, w jakim kierunku będziemy szli, czyli znowu chcemy testować nowe materiały, tak jak właśnie w przypadku tego biotynku na szkole, na grabówku, czy właśnie plastiku z recyklingu w różnych formatach 3D i nie 3D, tak jak na ulicy Polskiej, więc będziemy pewnie testowali właśnie nowe materiały, starali się gdzieś tam domykać obieg i właśnie przetwarzać śmieci w taki artystyczny i ciekawy designerski sposób. Pewnie pojawią się też właśnie jakieś murale i oprócz tego no właśnie działamy też bardziej w obrębie śródmieścia w ramach takiej abonamentowej współpracy z miastem. Też niedługo jakiś warszawski projekt w końcu ujrzy światło dzienne po dłuższym czasie w szufladach, więc i też trochę właśnie różnych takich komercyjnych współprac, które też realizujemy w różnych częściach Polski, więc będzie się działo.
To będziemy z Wami wtedy. Bardzo serdecznie dziękuję. Monika Domańska, Renata Maj, gościliśmy w siedzibie Stowarzyszenia Traffic Design w Gdyni.
A rozmowie towarzyszyły i towarzyszą nagrania z płyty Gdynia w stereo, wydanej w 2010 roku przez kwartalnik Bliza. Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.
Choć na szczęście nie ma już odwrotu.